Witam kochani negocjacyjne karate z Krzysztofem Sarneckim. Witaj Krzysiek.
Dzień dobry, witam Ciebie i słuchaczy, widzów.
Szanowni, dzisiaj mamy jak zwykle temat, który dotyczy nas wszystkich. W zasadzie dwa tematy, które łączą się w jeden temat. Mianowicie jak sprzedawać, jak kupować, żebyśmy wychodzili na tym nie tylko dobrze finansowo, ale żeby jedna i druga strona transakcji była zadowolona. Teraz pytanie, Krzysztof, od czego zaczynamy? Od sprzedawania czy od kupowania?
No tu w ogóle zrobiłeś pewne założenie od razu. Powiedziałeś, żeby jedna i druga strona była zadowolona. Nie każdy ma takie założenie. Ktoś może zadać pytanie, a po co druga strona ma być zadowolona? Ważne, żebym ja był zadowolony. Sporo osób na świecie tak postępuje.
Na pewno tak, na pewno tak. No i co byś takim ludziom poradził?
To może porozmawiajmy o tej sprzedaży i kupowaniu oczywiście i z tego wyniknie odpowiedź na to pytanie. Oczywiście zgadzam się z tobą, że nadrzędnym celem każdych negocjacji powinno być to, aby obie strony były zadowolone. Zresztą tutaj podam taką kwestię, położę ją na stole przed Państwem. Mianowicie, jeżeli jestem zatrudniany przez kogoś, do tego, żebym reprezentował kogoś w negocjacjach, to pytanie brzmi, kogo reprezentuję? Oczywiście oficjalnie reprezentuję tę stronę, która mnie zatrudniła, ale tak faktycznie reprezentuję obie strony. Dbam o to, aby umowa, kontrakt, dogadanie się doprowadziło do sytuacji, w której obie strony są zadowolone. Bo jeżeli ja poprzez, nie wiem, swoją sztukę negocjacyjną, poprzez jakieś myki, triki i tak dalej, których się w negocjacjach faktycznie nie używa, jeśli mówimy o zawodowcach, owszem, mogę komuś, że się tak wyrażę w cudzysłowie, wygrać kontrakt, tak, że może uzyskać świetne warunki, tylko że ten kontrakt później będzie realizowany. I w momencie, kiedy ten kontrakt będzie nierówny, czyli uzyskamy przewagę nad tą drugą stroną, no to się odbije czkawką temu, kogo reprezentuje oficjalnie. Czyli to nie ma sensu. W związku z tym logika jest taka, że zawsze reprezentuję obie strony, ale oczywiście przede wszystkim zabezpieczam i dbam o interes strony, która mnie zatrudniła. I to jest na potwierdzenie tego, co powiedziałeś. Jednocześnie, jeśli mówimy o zakupach i o sprzedawaniu, no to tutaj kwestia jest też dosyć jasna. Dla zawodowego negocjatora kupowanie i sprzedawanie jest dokładnie takim samym procesem, ale dokładnie. Dlatego, że kupowanie to jest też sprzedawanie idei drugiej strony, żeby dał mi pewne warunki. Prawda? No i tak to wygląda. Więc to taki wstępów. A teraz przejmij pałeczkę i powiedz, od czego chcesz zacząć, jakie mi chcesz zadać pytanie.
Wiesz co? Chciałbym zacząć przede wszystkim od tego, że my, w ogóle ludzie mam wrażenie, taki paradygmat i myślą w ten sposób, że żeby coś kupić, bo chciałbym zacząć od tego, jak kupujemy. Żeby coś kupić, to my nie możemy pokazać tego, że nam się to podoba. Ja nie mówię teraz o jakiejś rzeczy, którą idziemy kupić w sklepie, gdzie nie możemy za bardzo negocjować. Znaczy, negocjować zawsze możemy, ale wydaje nam się, że nie możemy negocjować. No bo jest cena, prawda, idziemy kupić, nie wiem, telefon na przykład. Natomiast taka rzecz, która najbardziej jest podległa tym negocjacjom w takim życiu codziennym każdego człowieka, to mam wrażenie, że to jest kupno samochodu. Zwłaszcza samochodu, nawet samochodu w salonie, bo tam nawet w salonach jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że idziemy i możemy z dealerem uzyskać jakiś rabat albo dodatkowe rzeczy, które będą dla nas korzystne, jak jakiś pakiet serwisowy, obojętne, to są różne rzeczy. I teraz my mamy takie założenie, że idziemy kupić i teraz musimy zrobić wszystko, żeby tylko pokazać, że to się nam nie do końca podoba, co my kupujemy, bo wtedy mamy takie wrażenie, że ten sprzedawca nie będzie skłonny z nas zedrzeć wszystkiego, co tylko może. No bo przecież jak mu pokażemy, że nam się to strasznie podoba, już nie daj Boże, jak żona, partnerka pokaże, że ten samochód jej się podoba, no to umarł w butach, to ten sprzedawca już wtedy wie, zaciera rączki i mówi, no mamy ich, nie? Czy tak jest i dlaczego nie?
No bo ty wiesz, bo masz pewną wiedzę, że tak nie jest. Oczywiście, że tak nie jest. To jest jedno z najbardziej błędnych założeń, jakie towarzyszy naszemu życiu, w naszej codzienności, w bardzo różnych wymiarach. Nie tylko w takich transakcjach finansowych, ale w ogóle we współpracy z drugim człowiekiem. A My, Europejczycy, jesteśmy do tego przyzwyczajeni, oczywiście, bo tu nie mówię o świecie. Na świecie tego typu podejście jest standardem, czyli podejście pod tytułem. I tutaj już podaję fundament zawodowej sprzedaży, tej, która przynosi największe efekty. I to, co teraz powiem, to jest w ogóle niedyskutowalne. To w świecie zawodowej negocjacji ludzi, którzy rozumieją psychologię tego procesu, i tutaj nikogo nie chcę obrażać, ale Europejczyk nie rozumie psychologii tego procesu, bo nigdy jej nie był uczony. I to jest dla niego jakby odwrotnie. Mianowicie pamiętaj, osobo kupująca, tak? Czyli jeżeli jesteś kupującym, chwal produkt, który kupujesz, daj znać sprzedającemu, że ci zależy na kupnie tego produktu. I ten fundament jest punktem wyjściowym do osiągnięcia najlepszych warunków zakupowych, jakie można osiągnąć. Natomiast oczywiście to nie jest gwarant, ale bez tego już nie osiągnę dobrych warunków zakupowych, takich dobrych, jak mógłbym uzyskać. W związku z tym jeszcze raz mówię, to założenie nie definiuje wszystkiego, ale jeżeli go nie będziemy mieć, no i dlatego jako anegdotę opowiem, występowałem kiedyś na pierwszym forum dyrektorów zakupów w Warszawie, ekskluzywny hotel, 40 osób na sali, wszystko dyrektorzy zakupów w ogromnych firmach, czyli 300 milionów złotych, pół miliarda, miliard wydawanych na zakupy. A więc takie państwo w państwie, jeśli chodzi o zarządzanie. No ja stanąłem, przywitałem się, dzień dobry, Krzysztof Sarnecki, Quest Change Managers. Wszyscy wiedzieli, że jestem zawodowym negocjatorem, bo to zostało gdzieś tam opublikowane, ogłoszone. Więc taką ciekawością patrzyli, co taki gość powie, no bo negocjatorów zawodowych jest bardzo mało w Polsce i generalnie w Europie. A ja mówię, witam serdecznie największych destruktorów swoich własnych firm. Okay? No i w momencie, kiedy ja to powiedziałem, zapadła grobowa cisza. No i za chwileczkę ktoś zapytał, ale o co chodzi? No i oczywiście całe to wydarzenie zakończyło się bardzo ciekawie, bo w czasie spotkania dwie osoby zachowały się bardzo nieelegancko w stosunku do mnie. Jedna uciekła, druga przyszła mnie przeprosić na zakończenie, kiedy wszyscy zrozumieli, co miałem na myśli. Natomiast no, osoby, które były na sali, no, dowiedziały się o przynajmniej tym, że istnieje inny paradygmat, tak? No bo zmienić coś w 45 minut nie było prosto. Ale o tym właśnie będzie mowa, z czego to wynika i dlaczego dobre zakupy to są zakupy, w których nie atakujemy sprzedającego. To jest jakby fundamentalna zasada oraz nie atakujemy tego, co sprzedaje, tego, co my chcemy kupić, tak? No bo zakładam, że my też dążymy do tego, żeby dokonać zakupu.
Wiesz co, Krzysztof, tylko jest jeszcze coś takiego, że akurat w przypadku zakupu samochodu, to my często mamy takie założenie, że ktoś, kto nam sprzedaje ten samochód, to nas chce oszukać. I my idziemy, zakładając, okej, okay, tam na pewno są jakieś wady, on na pewno chce za dużo pieniędzy, na pewno dał cenę, którą będzie chciał znegocjować, tylko pytanie o ile. Jak zobaczy, że jesteśmy napaleni, to pewnie nam nie znegocjuje tyle, ile mógłby znegocjować w innej sytuacji. Jest takich parę takich założeń, które siedzą w głowie, mam wrażenie, większości osób kupujących, przynajmniej w naszej kulturowości.
To takie założenia są. Oczywiście, jednocześnie to, co powiedziałem, pozostaje i moje doświadczenia w pomaganiu ludziom w kupnie samochodu, bardzo rzadko to robiłem, ale zdarzało mi się parę razy, no to kiedy trafiłem na ludzi, którzy oszukują z natury, a wiadomo, że gdzieś tam na giełdzie się ktoś pojawia i tak dalej, to jest bardzo ciekawe, bo moje postępowanie doprowadziło w kilku przypadkach, w dwóch, trzech, do tego, że ci, którzy oszukiwali z natury, po moim zachowaniu w stosunku do nich wycofywali się za każdym razem z transakcji. Nie chcieli sprzedać samochodu. I to pokazuje siłę tego podejścia. A ci ludzie w pewnym momencie zaczęli komunikować, że to nie jest do końca dobry deal dla nas. Z jakich względów mówili, że to może jednak nie jest. I teraz pytanie, dlaczego? No z bardzo prostej przyczyny. Ponieważ moje podejście do nich było oparte na komunikatach niezwykle pozytywnych. Komunikowałem zaufanie, komunikowałem, że mi się podoba ich podejście, komunikowałem to, że czuć, że po drugiej stronie jest zaangażowanie i że jest fachowość, i że jest dbałość o klienta, no bo jesteśmy na giełdzie, gdzie są różne przewały. I ci ludzie, kiedy to słyszeli, po prostu w sposób niesamowity, jakby przechodzili taką transformację wewnętrzną i czuli się tak strasznie niekomfortowo, bo wzbudziłem w nich dysonans poznawczy, tak? No bo oni słyszeli rzeczy dobre na swój temat. Zazwyczaj nie słyszą. A oni chcieliby słyszeć dobre rzeczy na swój temat. I jeżeli ktoś powie tak, a tacy oszuści to nie mają wszystko w nosie, oni chrzanią wszystko i mówią tam, będą robić wszystko tylko, żeby sprzedać i tak dalej, to jest nieprawda. I to jest wielokrotnie udowodniona nieprawda. W związku z tym zachowali się w ten sposób. I to jest tylko dowód na to, że tak można. I nawet trzeba. Ale oczywiście to jest skrajny przypadek. W pewien sposób. Natomiast fakt jest taki, że pamiętajmy, że i będziemy rozmawiać o samochodzie, oczywiście, ale większość transakcji w naszym życiu, większość negocjacji dotyczy transakcji złożonych, tam gdzie jest ileś elementów. Jeżeli do tego dodam, że każda osoba, która negocjuje, ma zawsze, wszystko jedno po której stronie, ponad 30 potrzeb różnego rodzaju, no to w tym momencie, jeżeli ja te potrzeby zacznę zaspokajać, to ta osoba wyjdzie do mnie z maksymalną komunikacją, pod hasłem maksymalna komunikacja, rozumiem otwartość, komunikowanie tego, co faktycznie jest, a w ten sposób, kiedy leży na stole otwartość i fakty i zrozumienie wzajemne, to o wiele łatwiej jest znaleźć rozwiązanie.
No dobra, dobra, a jakie to są te potrzeby? Jakie to mogą być te potrzeby?
No to ja ci zadam pytanie, to powiedz mi, jaką potrzebę ma sprzedający samochód, bo ja będę kupującym.
Okej. Okay. No, sprzedający samochód ma taką potrzebę, żeby sprzedać samochód i wziąć za niego jak najwięcej pieniędzy.
Czyli tak, pierwsza potrzeba to jest taka, że chce ten samochód sprzedać dzisiaj.
Chce się go pozbyć.
Nie musi, ale tempo sprzedaży jest ważne, to jest jedno. Co dalej?
No, nie chce być stratny na pewno.
Nie chcę być stratny na tym wszystkim, a to jest pierwsza kwestia. Ona jest złożona razem z tematem, ale chcę uzyskać dobrą cenę czy dobre warunki?
Myślę, że chcę uzyskać dobrą cenę, no dobre warunki. Co myślisz poprzez dobre warunki?
No to fajnie, no teraz wyobraźmy sobie, że jesteśmy na giełdzie i mówimy, że chcę uzyskać dobrą cenę, tak? No bo na razie tempo sprzedaży, już sam fakt sprzedania i tempo sprzedaży to jest jedno. Dobra cena, no to jest jakaś nominalna suma, którą chcę uzyskać.
Tak.
No ale teraz, ale jak chcę tę transakcję zrealizować, tak? Chcę zrealizować teraz w sposób bardziej, mniej bezpieczny, no bo tu zaczynają się już schody, tak?
Gotówką na przykład, tak.
Przelewem, co się dzieje i to jest kolejna sprawa, tak? No ale idźmy dalej.
No na pewno nie chcę mieć problemów z tym, że na przykład jeżeli coś się okaże nie tak z samochodem, to ten jegomość, który kupił ten samochód, będzie miał do niego pretensje, będzie go szukał, ścigał, domagał się różnego rodzaju rękojmi i tak dalej, więc chcę go sprzedać komuś, kto będzie po tej transakcji zadowolony.
No okej. Okay. To jest kolejna sprawa. Czy jeszcze coś widzisz?
Nie.
To ja ci pomogę. No. A powiedz mi taką rzecz. A czy lubisz być wysłuchany?
Tak.
Okej, okay. No większość ludzi o tym zapomina, że tak a propos, nazwał to człowiek, który nazywa się Spencer Johnson, który napisał książkę The One Minute Salesperson, czyli jednoosobowy sprzedawca, współautor najsłynniejszej książki Jednominutowy Menedżer z Blanchardem napisali. To ten sam autor, tylko on napisał właśnie książkę dotyczącą sprzedaży. I on tam zamieścił jedno proste zdanie. Selling is about feelings. Czyli sprzedaż dotyczy odczuć, uczuć. Tak po polsku przetłumaczę. Tak? Tak. Albo odczuć, albo uczuć i tak dalej. No i teraz, jeżeli po drugiej stronie jest sprzedający, i on czuje się komfortowo ze mną, a nie ma takiej osoby na świecie, która nie chce czuć się komfortowo z drugą osobą. Prawda? Mhm. Jeżeli ja zdaję sobie z tego sprawę, że ja będę ją potrafił wysłuchać, zresztą obie strony tego potrzebują, tak? To pojawia się kolejna bardzo silna potrzeba, która ma ogromny wpływ na emocje człowieka i na to, że on jest otwarty i komunikuje mi różne rzeczy, dzięki którym poszerza mi się, tak? ilość informacji, które mam od niego, a które biorą udział w transakcji. I takich elementów jest bardzo dużo. Na przykład, kolejną kwestią to jest poczucie godności. Każdy człowiek w każdej transakcji życiowej, tej punktowej, chwilowej na przystanku autobusowym i globalnej, zatrudnienie i tak dalej, chce być traktowany tak, aby jego godność nie cierpiała, albo nie czuł się źle. To jest element, na który składa się słuchanie. No bo jak kogoś nie słucham i go, jak to mówimy kolokwialnie, olewam, no to ktoś już czuje, uderza to w jego godność, tak? Ja specjalnie używam takiego słowa. Oczywiście to jest bardzo ciekawe, bo w Europie, kiedy ja to mówię do ludzi bardzo doświadczonych, to oni bardzo często mówią, przepraszam za wyrażenie, panie, co pan pieprzy, kogo to interesuje? No właśnie, tu jest ogromny paradygmat do przełamania, dlatego że bardzo dużo osób w Europie w ogóle na to nie zwraca uwagi. No, wśród Polaków jest inaczej. Polacy są bardzo otwarci, są bardzo łebscy i jak słyszą tego typu rzeczy, to mają wewnętrzne bariery, ale słuchają. Tak? Natomiast jak się rozmawia z Europejczykiem z Europy Zachodniej, to jest komiczne. Ci ludzie w swoim zadufaniu w sobie i braku wiedzy i to połączenie wszystko, znaczy połączone wszystko, tworzy jakby taki beton, że do nich nawet to nie... No oczywiście mówię tu o pewnej statystyce, tak? No nie mówię o każdej osobie. I w związku z tym wymieniłem kolejną potrzebę, która się pojawia, tak? Kolejna potrzeba, która jest u sprzedającego, to jest coś usłyszeć dobrze na temat swojego produktu. Mało kto w ogóle bierze to pod uwagę, że przecież jeżeli ja... Wyobraź sobie, że ty patrzę na twoje okulary, sprzedajesz okulary, tak? Pracuję teraz z ogromną korporacją, która właśnie sprzedaje okulary, soczewki i tak dalej. Ja do ciebie powiem tak. Wie pan co? Spojrzałem na wystawę. No ujęło mnie to, dlatego że widziałem wiele wystaw, a ta pana wystawa jest bardzo specjalna. Ja widzę, że pan ma kilka takich modeli tych okularów, że zwróciły na mnie uwagę. Normalnie mam bardzo często problem ze znalezieniem jednych okularów, które zwracają moją uwagę, a tu zwróciło kilka. A jak państwo tworzycie to? Czy to sami to generujecie? Czy to gdzieś dostajecie i tylko tym handlujecie? Macie na to wpływ? No bo to jest bardzo ciekawe. No i tak coś do ciebie coś takiego powiedziałem. No i teraz jest pytanie, a ty jesteś sprzedający. To jak się czujesz? Wyobraźcie sobie państwo, że wy sprzedajecie te okulary i usłyszeliście to, co ja powiedziałem. Ile ludzi tak mówi w procesie sprzedaży? Ilu ludzi wchodzi do salonu i mówi tak, no przepiękny jest ten samochód. Po prostu ten model, który tutaj wasza marka, niech to będzie marka X, tak? No to jest coś takiego, co mnie zachwyciło. Ilu ludzi wchodzi i tak mówi? No ale w tym momencie, jak się czuje osoba po drugiej stronie? No, czuje się dobrze. Bo wiecie państwo, no powiem panu, gratuluję tego, że pan wybrał tą markę, no bo teraz reprezentuje pan coś unikalnego na rynku. No i ten gość tam jest po drugiej stronie. No i co w naszej głowie? Bardzo często, w tej głowie, która ma bardzo zawężone spojrzenie europejskie, tak? A jeśli chodzi o doświadczenie, tak? Bo nasze doświadczenia są właśnie bardzo, bardzo, to się mówi wąskokontekstowe albo mówi się transakcyjne, tak? I my, no, nam się wydaje, że ten gość tamten, to on już w ogóle tego samochodu, to już, a tu jest odwrotnie. Dlatego, że on zacznie o tym rozmawiać zupełnie inaczej. On zacznie z nami rozmawiać, zacznie pytać nas o wiele rzeczy. My opowiemy mu naszą sytuację i tak dalej. I on w głowie ma jedną rzecz. I tutaj, proszę państwa, to jest taki moment, który jest do przełamania, bo ja będę teraz bezczelny wobec słuchaczy. Grzeczny, ale bezczelny. Można, mimo że to oksymoron, ale można. Otóż, proszę państwa, nie zastanawiajcie się nad tym, czy to, co ja mówię, to ma rację bytu. Bo to nie jest kwestia dyskusji. Jeżeli ktoś uważa inaczej, to znaczy nie rozumie fundamentów psychologii i ma doświadczenia, które go niszczyły w ciągu życia. A Europejczycy niestety przez takiego przechodzą. Świat o tym wie od kilku tysięcy lat, konkretnie od ponad czterech. Na pewno, bo tak jest to zdefiniowane. Od Fenicjan, od i tak dalej, się możemy tam wymieniać kultury. A Lewantu oczywiście, no bo tam był największy ośrodek i zresztą tam są największe umiejętności negocjacyjne na świecie, jeżeli chodzi o jakby taki ośrodek naturszczyków, negocjatorów. I dlatego ja mówię, że jestem bezczelny, no bo ja nawet nie chcę tego dyskutować. Ja proponuję, żebyście państwo zastanowili, z czego wynika, że ja to mówię, i szukali odpowiedzi na to pytanie, a nie szukali odpowiedzi na pytanie, dlaczego ja nie mam racji. Bo to jest zły kierunek. I teraz wracając. Popatrzcie się Państwo na taką rzecz. Jeżeli ja powiedziałem to sprzedającemu w salonie, to jak on się czuje? On ma jeden, na pewno ma jedno odczucie. Na przykład może powiedzieć tak, jak jest wierzący. Boże, żeby chociaż co piąty klient taki był, żeby tak rozpoczął. Bo ja się tym świetnie czuję, bo ja teraz reprezentuję niesamowity produkt. Ktoś patrzy na mnie. Ja lubię takiego klienta, z nim się dobrze rozmawia. Ja go teraz chcę zaprosić na kawę, nie dlatego, że mi powiedzieli u dealera, nauczycieli, że trzeba klientowi zaserwować kawę, tylko ja chcę z nim usiąść, z tym człowiekiem i faktycznie pogadać. I to byłoby niesamowite, gdyby on ze mną chciał usiąść, bo ja z takim człowiekiem pójdę. I teraz, jeżeli tak jest, że ten człowiek tak się czuje w stosunku do nas i pozna naszą sytuację, to on mówi tak, bardzo bym chciał mu sprzedać ten samochód. Tak? I zauważmy, dominuje uczucie, fajny człowiek, bardzo chciał mu sprzedać, chciałbym mieć takich klientów, chciałbym, żeby do mnie wrócił albo przysłał następnych takich, bo samo bezczelne zarabianie pieniędzy z ludźmi, którzy zachowują się w stosunku do mnie po chamsku, to mnie uwłacza. A to jest dla mnie realizacja. Tak mówi podświadomość, tak zwany mózg gadzi i pozytywne odczucia sprzedawcy w salonie. I teraz uwaga, ale to wcale nie oznacza, że musimy zgodzić na wszystkie warunki. My ciągle dealerowi, z którym dobrze jakby układamy sobie współpracę, możemy powiedzieć, proszę Państwa, moje uwarunkowania są takie. I teraz jak ja mu pokażę to uwarunkowanie, otwarcie powiem, z czego wynika, czego szukam i tak dalej, a tam elementów składowych transakcji jest bardzo dużo, zawsze jest powyżej 30, tutaj oczywiście też, bo są kwestie finansowania, są kwestie różnego rodzaju konfiguracji, całego procesu, jak go przeprowadzimy, rejestracji, różne inne tematy i tak dalej, to jeżeli ten człowiek dowie się, że my mimo wszystko jesteśmy dosyć twardzi, jeżeli chodzi o kwestię akceptacji warunków technicznych typu właśnie między innymi tam cena, to on chętniej nam to odpuści. Tak a propos, sprzedający osobie, który lubi, poszuka o wiele szybciej tego odpuszczenia tam, gdzie może odpuścić. I to jest ten fundament. Ktoś, kto tego nie przeżył, nie spróbował, nie ma prawa się wypowiadać na ten temat inaczej niż myślę, że albo uważam, że gdyby się tak zdarzyło, to nie zadziała. Bo jeżeli ktoś tego nie spróbował, to nie wie, to po prostu nie wie, ale ma prawo mówić, że mam wyłudzenie.
Zobaczmy, Krzysztof, nawet na zdrowy rozum, prawda? Jeżeli idziesz do takiego gościa i cmokasz, kopiesz w oponę, pokazujesz, że ten jego produkt to jest, nie jest tyle wart, ile on powiedział, prawda? No bo to komunikujesz. Ten produkt nie jest moim zdaniem tyle wart, ile pan powiedział. Gdzieś tam z tyłu głowy jeszcze pojawia się...
Przepraszam, wejdę. Czyli to jest komunikat, proszę pana, pan blefuje. W pewnym sensie pan kupuje, zawyża pan cenę, czyli gra pan nieczysto.
Zawyża pan cenę, wiadomo, że pan tutaj dałeś cenę taką, że to trzeba spuścić z niej, tylko teraz pytanie, ile i czy ja będę bliżej tego pana minimum, czy nie, więc cmokam, tak jak mówię, kopię w oponę i tak dalej. I teraz im bardziej to robię, im bardziej przeginam, tym bardziej ten człowiek mnie nie lubi. No bo myśli sobie, cwaniak, o tu będzie, no przecież to jakbyś sobie chciał kupić nowy, to idź do salonu, prawda? A tutaj będziesz kombinował, wiadomo, że to nie jest nowy samochód, no. Wyszukujemy każdą możliwą wadę tego samochodu i ten człowiek nas po prostu przestaje lubić. No to czy on będzie skłonny faktycznie zejść do tego minimum swojego, czy on powie, a nie lubię cię, a tyle, a innego sobie znajdę, co mi kupi, na przykład. Albo co gorsza, jeżeli ten samochód faktycznie ma jakieś wady ukryte, to będzie chciał nam go za wszelką cenę właśnie nam go sprzedać, a nie...
I tak może być. Ja tutaj podam pewien rodzaj skrajności, tak? Bo popatrzmy na taką kwestię. Mianowicie powiedziałeś, Paweł, na początku, że w sklepie nie można negocjować zazwyczaj. No, wchodzimy do jakiegoś hipermarketu, sklepu firmowego, To też zależy jakiego, bo są takie sklepy, gdzie jest taka możliwość, ale w większości nie. Weźmy sobie przykład ciuchy, tak? Idę kupić sobie jakąś koszulkę firmową. No, nie mówię, że w takich sklepach ogromnych, gdzie są takie niezwykle niskie ceny, ale do takich sklepów, gdzie już są, powiedzmy, nominalne ceny trochę wyższe, są markowe produkty. I powiedziałeś, że tam raczej się nie negocjuje, bo ceny są stałe. Ale mało kto wie, że każdy menedżer w praktyce ma prawo dać od siebie zniżkę menedżerską przynajmniej 5%. To się dzieje prawie we wszystkich sklepach, jakie są. Tak? Mówię o tych markowych sklepach, i to nie takich topowych, markowych, gdzie tam coś, koszulka musi kosztować 1500 zł, tak? Pod koszulek. Ale mówię o takich sklepach, gdzie to jest marka, ale nie jakieś nie wiadomo cuda na kij. I w momencie, kiedy ja z kimś będę odpowiednio rozmawiał, ktoś mnie polubi, to ten menedżer może powiedzieć: wie pani, ja pani dam 5% zniżki tak od siebie, dlatego że mam taką możliwość. Ale oczywiście nie mówię, że się wszędzie da osiągnąć, ale w wielu sytuacjach tak. Jeżeli ktoś o tym wie,
Miałem
to musi
ostatnio taką
powiedzieć.
sytuację. Dokładnie miałem dokładnie taką sytuację w bardzo fajnym sklepie, nowym polskim sklepie notabene, który się otworzył z modą męską. No nie będę mówił jakim, prawda, ale naprawdę bardzo fajne rzeczy. I właśnie zrobiłem dokładnie to, o czym ty mówisz. Ja tam po prostu poszedłem i powiedziałem: słuchajcie, ja jestem wysoki. Zazwyczaj trudno jest dobrać na mnie coś odpowiedniego. A tu macie taki wybór, taki asortyment, a przy okazji jeszcze obsługa jest tak miła, że naprawdę chce się tutaj kupować. I dodatkowo ci ludzie w tym sklepie zaczęli bardziej się starać, żeby to przeświadczenie, które ja pokazałem, że mam, wzmocnić. I gdzieś tam jakiś, oczywiście dodatkowy rabat, ten, o którym mówisz, właśnie pani menadżer, która przyszła i powiedziała: proszę pana, tu jeszcze dla pana coś takiego, prawda?
Od 5 do 10% w zależności od sklepu, bo są takie
Tak,
możliwości.
i co jest ciekawe, ja byłem zadowolony wychodząc stamtąd, oni byli zadowoleni, że mi sprzedali, ale ja tam wrócę.
Tak, no to. I to jest właśnie ten element. Także myślę, że ta uwaga dotycząca chwal produkt, który kupujesz, i daj znać sprzedającemu, że zależy ci na kupnie tego produktu, jest tutaj uwagą fundamentalną. Oczywiście to ma przełożenie na całą masę innych obszarów, bo nie tylko na cenę, ale ma właśnie przełożenie na wiele warunków, które dotyczą transakcji. Teraz pamiętajmy o jednej kwestii. My teraz rozmawialiśmy o kupnie samochodu, kupnie ciucha w sklepie, gdzie to już w ogóle skrajna sytuacja, bo tam jakby tego obszaru negocjacyjnego jest bardzo niewiele. Ale przecież większość transakcji biznesowych, większość tematów, w które wchodzimy, od wynajęcia mieszkania po różne inne tematy, to są obszary złożone. Tam jest bardzo dużo elementów. I teraz, jeżeli my nie uzyskujemy otwartości, nie mamy na stole położonych tych kwestii, no to zawęża się wszystko do czegoś bardzo jakby takiego nieruchawego, czym jest między innymi cena. No bo jak nikt nie rozmawia ze mną o niczym innym, to tylko mówi cena i koniec, tak? A cena nie była, nie jest i nigdy nie będzie fundamentalną kwestią dotyczącą decyzji sprzedaży.
Krzysztof, a jeszcze jest taka jedna kwestia dotycząca właśnie kupna i sprzedaży, którą ja też gdzieś wyczytałem w jakiejś mądrej książce, że często jak kupujemy coś i na przykład chcemy kupić, załóżmy, właśnie ten samochód i jest cena, przypuśmy, 40 tysięcy za samochód. I my wychodzimy do takiego, załóżmy, jesteśmy osobą, która sprzedaje, przychodzi do nas kupujący i mówi: 40 tysięcy, proszę bardzo. To my, mimo tego, że dostaliśmy te 40 tysięcy, gdzieś tam czujemy się trochę źle, bo jednak myślimy sobie: kurczę, to znaczy, że mogłem powiedzieć ze 45 albo 42. No powiedziałem 40, przyszedł chłop, od razu kupił.
Jest takie powiedzenie, zawodowcom jest znane, to jest w ogóle fundament. Jeżeli na samym początku procesu negocjacyjnego uzyskujesz warunki lepsze niż się spodziewałeś, że uzyskasz w procesie negocjacyjnym, to nigdy na te warunki się nie zgadza. To jest fundament. Czyli jeżeli przychodzisz, pytasz się, ile coś kosztuje, a ktoś ci mówi 3000, a ty myślałeś, że taki komputer kupisz za 4, 4,5. i ty powiesz, to biorę, to jest bardzo... Popatrzcie państwo, jakiego słowa użyję nawet. Wydaje się, ono nie pasuje. Bardzo nieeleganckie. A na pewno z punktu widzenia psychologii jest niewłaściwe, jeśli chodzi o osiągnięcie dobrego efektu procesu interakcji z drugim człowiekiem. Dlatego, że my wprowadzamy go w sytuację, w której, tak jak powiedziałeś, on się czuje źle. Bo on ma poczucie, że on strzelił gafę, bo mógł wziąć więcej. Prawda? I to jest ten dyskomfort. I teraz są dwie drogi. Albo negocjuj dalej, a w jakiś sposób zapytaj inne warunki, powiedz ok, dobrze, taka jest cena, jakie są jeszcze inne warunki i tak dalej, zorientuj się, co się dzieje. Albo zapytaj, z czego wynika, że jest taka cena. Okay. Bo tu może być pewne uwarunkowanie, które może się pokazać, aha, to ta jest niższa cena, bo może czegoś nie rozumiałem wcześniej. Tak a propos, może być też pomyłka, ale załóżmy, że nie ma pomyłki. I wtedy, kiedy zrozumiesz, jak myśli druga osoba i tak dalej, to wtedy wytłumacz, z czego wynika, że ty akceptujesz tą cenę. Na przykład jesteśmy na giełdzie, ktoś coś sprzedaje, nie wiem, narty, ja podchodzę i mówię, jaka cena, ktoś mówi 4,5 tysiąca. A ja patrzę na gościa i mówię tak. A ja myślałem, że kupię takie narty, za, jakbym dostał za piątkę, to z pocałowaniem ręki. Nie? A tu mam 4,5 tysiąca. Jak to mówią, nówka sztuka nieśmigana, nie bita i nie szemrana. Nauczyłem się tego na pamięć. Teraz potrafię powiedzieć. I ty mówisz tak, wie pan co? Powiem panu taką rzecz. Ja trochę się orientuję w tym, co jest na rynku. I powiem panu, zaskoczył mnie pan tą ceną. Dlatego, że ta cena, ona jest niezwykle taka przystępna. I pewnie gdyby pan tą cenę nawet podniósł trochę, to dzięki temu, żeby pan podniósł, to by pan uzyskał tę cenę, którą pan teraz ma, bo by pan stargował, ktoś z panem by stargował i tak dalej. Ale ja uważam, że ta cena jest bardzo dobra i nie mam zamiaru jej targować. Chcę tylko porozmawiać o jeszcze innych uwarunkowaniach, o których będziemy rozmawiać tutaj i chcę, żeby pan to docenił i poszedł mi na rękę. Nie? Załóżmy. Ten układ. No i w tym momencie ta osoba przynajmniej wie, że ja to świadomie mówię. Bo jeżeli ja powiem tak, dobrze, to biorę, ale mogę też powiedzieć tak, proszę pana, ja wiem, że mógłbym to stargować, natomiast powiem panu taką rzecz. Za 20 minut odjeżdża samochód, a są narty dla mojego syna, on ma dzisiaj urodziny, obiecałem, że mu je kupię. Nie mam czasu, dlatego kupuję. Pan dał bardzo w porządku cenę. Dlatego ja akceptuję. I nie targuję. Nie? Bo wtedy poznałem człowieka w czym? W lepszym samopoczuciu, prawda? Tak to się dzieje. Oczywiście, że tutaj wiele osób może mnie zaatakować. No tak, ale z nartami wcale tak nie jest. Cena się liczy, kropa. Ktoś będzie się niedobrze czuł, nawet jak wytłumaczę. Nie, bo właśnie jak wytłumaczę, to ktoś będzie doceniał to, że ja się tak zachowałem. I nawet jak sobie pomyśli, że mógłby sprzedać za więcej, to przynajmniej pomyśli o mnie, że jestem w porze gościu. I on z tej transakcji nie będzie żałował, bo on sobie pomyśli tak, ale przynajmniej z porze człowiekiem transakcję zawarł. To są właśnie te niuanse codzienności, bo zobaczcie państwo, my wszyscy czekamy na to, kiedy ktoś nas dobrze potraktuje, ktoś nas doceni, czekamy na to, że ktoś będzie nas szanował. My o tym zapominamy na co dzień. Dzisiaj byłem w sklepie i dziewczyna, która sprzedaje, mówi, tam kupowałem jakieś ciasto i mówi 22,50. Chciało mi się zapytać, numer buta czy sukienki? Się pani chwali. Oczywiście nie powiedziałem tego. Nic. Wyciągnąłem kartę, zapłaciłem i tak dalej. Ale sobie pomyślałem, Boże, jak ci ludzie są ubodzy, tak? Bo oni nie uzyskają od klientów czegoś sympatycznego. Ale jeżeli ta osoba powiedziała, proszę pana, to dobry wybór, a dużo osób kupuje to ciasto, zwłaszcza, że jest świeżutkie, 22,50 poproszę. No to mi się gęba uśmiecha, tak? Jestem w stanie powiedzieć, to proszę dać mi jeszcze jeden kawałek. Nie,
nie tylko. Tak, no. Jeszcze jesteś w stanie zrobić jeszcze inną rzecz. Ciekawszą moim zdaniem. Znając ciebie i znając klientów jakby pokroju twojego i mojego, bo ja to robię bardzo często, w momencie, kiedy dostrzegam coś miłego, coś dobrego, to wtedy po prostu mówisz, wie pani co, pan jest tak uprzejmą, albo wie pan co, pan jest tak uprzejmym sprzedawcą, tudzież kimś, kto robi coś u kogoś, czy ja bym mógł porozmawiać z pana menedżerem. No. I wtedy mówisz, wie pan co, taki człowiek To jest skarb na tym miejscu, niech pan o niego dba.
To jest oczywiście już wyjście jeszcze dalej, ale przecież każdy człowiek chciałby się położyć spać, mając świadomość tego, że usłyszał coś fajnego, że się dobrze poczuł i tak dalej. My o tym zapominamy. W Europie jest to fundamentalnie wykasowane.
A
Fundamentalnie wykasowane.
powiem ci więcej, jest w psychologii w ogóle taki bardzo ciekawy, takie założenie, że człowiek nie może o sobie myśleć źle. I nawet jeżeli to weźmiemy nie w relacji z kimś, tylko w relacji z samym sobą, prawda? Wyobraźmy sobie taką sytuację, że idziemy ulicą, no i nagle mamy po prawej stronie leży na chodniku jakiś człowiek, który ma tam koło niego siedzi pies i on ma wyciągniętą rękę. To załóżmy jest mężczyzna około 40 lat, wyglądający zdrowo w miarę, prawda? No i teraz mamy dwie opcje. Przechodzimy koło niego, dajemy mu jakiś pieniążek, załóżmy, że to jest 10 zł, albo przechodzimy koło niego i mu nie dajemy tego pieniążka. I teraz dwie sytuacje. Pierwsza jest taka, że dajemy. Przechodzimy i co myślimy o sobie? Myślimy o sobie dobrze, bo mamy taką tendencję, więc myślimy. Jestem dobrym człowiekiem. Mnie to 10 zł to w zasadzie nie zbawi, a jemu to może na przykład kolację uratować, albo dla tego psiaka coś da. Jak ja jestem dobry, idziemy dalej, prawda? Ta sama sytuacja, ten sam człowiek, ten sam pies, przechodzimy, nie dajemy. Co myślimy? Nie, no ja to się nie dam naciągnąć. Młody człowiek w sile wieku może iść do pracy. Ja pracuję, no nie jestem jakimś tutaj byle kim, żeby się dawać naciągać na tego typu akcje. Ja mądry idę dalej, prawda? Czyli jakby efektem jednego i drugiego zachowania jest to, że wychodzimy z tej sytuacji, racjonalizując swoje zachowanie, mówiąc ja dobry, ja mądry. Robimy to wobec siebie. Bardzo często, tak jak mówisz, zapominamy o robieniu tego wobec innych. A ci ludzie, którzy zachowują się wobec nas, ja kiedyś, dawno temu, jako dzieciak, pracowałem w polskim sklepie. W Wielkiej Brytanii sprzedawałem, kroiłem wędliny i tak dalej. To była jedna z moich pierwszych prac w życiu. I nauczyłem się z niej tego, że człowiek może mieć bardzo zły dzień, a w takim sklepie spożywczym każdy jest twoim szefem. Każdy klient jest twoim szefem, nigdy nie da ci żadnego napiwku, prawda? Tak naprawdę nigdy cię nie pochwali. Jesteś ekspertem od wszystkiego, niezależnie ile masz lat, jesteś ekspertem od produktów, które tam są. Tak jakbyś wszystkich spróbował. I nauczyłem się tego, że w zasadzie ci ludzie, te panie, które bardzo często tam pracują, to są osoby, które mogą mieć fatalny dzień, mogą mieć chore dzieci, mężów, którzy są różni i tak dalej, i tak dalej. I to, że oni nie są dla nas mili do końca, to nie jest kwestia tego, że oni tacy są. Oni po prostu mogą mieć bardzo różne uwarunkowania tego, że są tacy, a nie inni w tym akurat dniu. I bardzo staram się być bardzo uprzejmy i miły do tych ludzi, ponieważ wiem, że wykonują ciężką pracę. Za bardzo niewielkie pieniądze, co nie jest w żaden sposób rewarding dla nich, w sensie takim, że
Mobilizujące.
tak, dokładnie. I po prostu to jest to fajne przesłanie, moim zdaniem, mogłoby płynąć z tego filmu, który dzisiaj nagraliśmy, że ogólnie rzecz biorąc, warto jest okazywać ludziom sympatię, szacunek, zrozumienie, poczucie godności, niezależnie jakiej transakcji dokonujemy, czy sprzedajemy, czy kupujemy. Że po prostu warto być człowiekiem w tym wszystkim, warto być ludzkim, warto się dać w taki sposób kupić lub sprzedać.
Ja myślę, że zakończymy ten program takimi dwoma punktami z mojej strony. Pierwszy punkt jest taki, miałeś teraz dłuższą wypowiedź, robisz wywiad ze mną, ale dziękuję Ci za tą wypowiedź. Dziękuję Ci bardzo. I tutaj każda osoba, która słuchała tego, uważa, że powinna przynajmniej, że to, co powiedziałeś, było naprawdę super. To było naprawdę nie tylko w porządku, ale na miejscu. Ja Ci za to dziękuję, bo to kapitalnie ująłeś. I to było na miejscu. Tak? Jeżeli ktoś by miał mieć zarzut, że ze mną robisz wywiad, a powiedziałeś troszkę dłużej, ale w tym wypadku to ja Ci dziękuję. Więc to jest do osób, które miałyby taki komentarz. A teraz powiem krótko. W firmach bardzo często nadziewam się na ludzi, którzy mówią: tak, jak my sprzedajemy, traktują nas jak szmaty, wyciskają z nas, atakują i tak dalej. A ja bardzo często pytam szybciutko: a jak wasz dział zakupów działa? I taka cisza. Ja mówię, to jak przestaniemy się bawić w hipokryzję i zaczniemy od siebie, to jest szansa na to, że świat się zmieni. Ale ktoś powie: no tak, ale świat jest taki, jaki jest, nic się nie zmieni. Ale chłopczyk, który wrzucał pojedyncze żyjątka, które sztorm wyrzucił na brzeg plaży, a było ich miliardy na tej plaży, zapytany przez przechodzącego, co ty robisz, mówi, wrzucam, ratuję ich. A ten powiedział, no ale przecież ich są miliardy, ich nie uratujesz. Ale mówi, ale te, którzy wrzucę do morza, to uratuję. I pamiętajmy o tym, żeby zadbać o to, że my będziemy się dobrze czuć, szczególnie wtedy, kiedy będziemy tworzyć to, że ktoś będzie się w naszym towarzystwie dobrze czuł. I tutaj na zakończenie mam takie zdanie, które ostatnio komuś napisałem, mianowicie ubóstwo człowieka to jest brak refleksji, brak umiejętności refleksji, a bogactwo to jest ilość osób, które w jego otoczeniu się dobrze czują dzięki niemu.
Dziękujemy bardzo i zapraszamy na kolejne negocjacyjne karate.